Chór dziecięcy zaniósł się od radości, od śmiechu duszy. Płowe włosy Marty zalśniły na słońcu. Jej bławe oczy i rozchylone usta stały się dziecięce, naiwne i cudne, jak u sześcioletnich bywalców ochrony. Zaniosła się od radości i śpiewała jak dziecko. A kaczuszki przypływają, z niepokojem się pytają, gdzie jest mama? Chcemy mamy, ciebie wcale nie wołamy. Rzucono jeszcze okiem na szereg izb starców i kalek, którzy się mieścili już to w oddzielnych izdebkach, już po kilku w obszerniejszych pokojach. Po czym wszyscy goście wyszli do parku. Starodawny park roztaczał się daleko. Główna aleja, posępna i głęboka, ciągnęła się nad stawem zamkniętym w ramy czarno-rudawych świerków i wielkich olch. Chmury przeciągały się nad owym stawem i odbijały w jego oliwkowej toni, w głębinie cichej i ciemnej. Malinowski zatrzymał się na moście i zwrócił do Bodzanty z zapytaniem. Nie żal panu było ofiarować tak cudnego majątku?
Żal, panie, ale miałem pociechę w tym, że kto się wyrzeka własności, zdobywa wszechświat. A ja dążę do tego, żeby posiąść wszechświat.
Malinowski zerknął na mówiącego i przytwierdził. Wszechświat.
Szkoda, że za tym przykładem nikt nie pójdzie, kto ma rodzinę, dzieci. A ja, wie pan, przypuszczam, że za tym przykładem pójdą.
Za ideami polskimi, które były najbardziej utopijne, jednostkowe i przegrane od samego początku do samego końca, szło wielu wybrańców.
A wybrańcami i dawna Polska zawsze stała.
Wspomnij pan jeno listy, przypowiednie i wybrańców.
Toż to jest nasza historia, którą znać warto.
Kiedy Stanisław Żółkiewski, hetman samotny, na dzikim polu słał listy, przypowiednie, był właśnie tak śmieszny dla szlacheckiego świata, jako i ja, Chudeusz. Ale posyłam we świat szlachecki mój przypowiedni list. Wybrańcy tchną w lud polski ducha. Nie było Polski, bo nie było ludu. Było powietrze szlacheckie, o którym mówi Mochnacki. Aleć może przyjdzie czas, że na kałużach krwi zakwitną kwiaty.
Łumski, stojący z boku, uśmiechnął się ironicznie.
A czegoż się pan uśmiecha, można wiedzieć? Spytała Marta.
A czy nie wolno się uśmiechać? O, wolno. Tylko lepiej zarzut wyjawić, niż go zawijać w uśmiech jadowity, jak pieprz turecki w bibułkę. Ja się uśmiecham, gdy słyszę, jak ojciec pani pokłada ufność w naszej szlachcie. W naszej szlachcie.
Ufaj, córko, rzekł z uśmiechem Bodzanta.
Ale chodźmy zwiedzić szpital, a potem folwarki.
Z ochotą.
Wszędzie pan zobaczy tę samą utopię,
mówił Łumski, mierząc Malinowskiego wilczymi oczami.
Musi to jednak być pewna sensacja, widzieć na własne oczy utopię.
O tak, każde dziwowisko jest ciekawe.
Gdyby na przykład dane było komuś widzieć wieżę Eiffel zbudowaną na podstawie, która na pewno trzaśnie i nie tylko sprowadzi ruinę wieży, ale może zatłuc wielu nieopatrznych.
Jeżeli jednak zbyt długo czekać na walenie się wieży, to i ciekawość może się wyczerpać.
Daj Boże, żeby trzeba było czekać zbyt długo.
Zwrócił się do Bodzanty i rzekł. Tak, pozazdrościć szanownemu panu. Takie dobra.
Wyznaję, że nigdy bym się na to nie zdobył.
Oddać wszystko ludziom nieznanym, a może właśnie próżniakom, może na marne.
Pracowite ręce sobie pourabia, a próżniak będzie siedział i oszukiwał. Przecie tak zawsze na świecie było, jest i będzie. A próżniak pierwszy stanie do zysków. I cóż wtedy? Czy aby panowie nie cofną się wówczas do przymusu? Do kańczuga za cholewą?
Cóż, kiedy my mamy środek, zysków u nas nie ma. Zyski idą na szkoły i szpitale.
Ale przecie był ten wierzba, który powiedział, że nie będzie robił, dopóki mu nie dadzą takich butów, jakie mu się spodobały, wtrąciła Marta. No, był i nawet jest, powiedział Szumski. Ale mu te kaprysy wywietrzały z głowy, gdy mu gmina zaproponowała, żeby szedł, gdzie go buty poniosą.